Lideruj to podcast skierowany do właścicieli i zarządzających małymi i średnimi firmami. Jeżeli chcesz być lepszym liderem, lepiej zarządzać sobą i swoją organizacją, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho bez bicia piany. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Lideruj. Jest to dość wyjątkowy odcinek, bo nagrywany też w wyjątkowych okolicznościach. W momencie, kiedy nagrywam, to dla Was jest 17 marca, godzina prawie 20 i szalejący w koło kryzys związany z koronawirusem, który to dotyka bardzo mocno przedsiębiorców, no i którzy to zostali, wielu z nich można powiedzieć, postawieni pod ścianą, jeśli chodzi o sytuację w ich firmach. Niektórzy z dnia na dzień stracili przychody, niektórzy mają zredukowane bardzo mocno te przychody. Niektóre branże zostały dotknięte bardzo, bardzo dotkliwie. Ja nagrałem ostatnio na swoim Facebooku film, gdzie przedstawiłem raport na temat tej sytuacji, która to się ostatnio wydarzyła, a jest to sytuacja absolutnie bez precedensu. No i jest to potężny kryzys. Natomiast my jako przedsiębiorcy musimy szukać rozwiązań. W związku z tym ja również w swojej działalności przedefiniowałem pewne cele, przedefiniowałem pewne strategie. Postanowiłem też wesprzeć, bo cały czas wspieram moich klientów jako konsultant i trener. I celem tego podcastu jest wesprzeć właśnie przedsiębiorców w tym trudnym czasie i przekazać narzędzia do zarządzania sytuacją kryzysową w firmie. Sytuacja jest o tyle trudna, że generalnie środki takie klasyczne, które występują w takim klasycznym zarządzaniu sytuacją kryzysową, mogą być niewystarczające, ponieważ w wielu sytuacjach po prostu będą potrzebne działania centralne, działania rządowe. One już w jakimś stopniu się odbywają, ponieważ niedawno pojawiła się informacja o tym, że przedsiębiorcy będą mogli zawiesić sobie składki ZUS-u. Zobaczymy, jaka specjalna specustawa zostanie przygotowana w związku z tą sytuacją kryzysową i miejmy nadzieję, że faktycznie rząd tutaj stanie na wysokości zadania i wesprze przedsiębiorców, no bo inaczej może być niewesoło. No i musimy mimo wszystko jednak działać bez względu na to, co zrobią rządzący, więc trzeba być przygotowanym na taką również ewentualność, że te środki, powiedzmy, bezpieczeństwa czy antykryzysowe będą niewystarczające, a może nawet ich w ogóle nie będzie, chociaż to jest raczej mało prawdopodobne, że w ogóle ich nie będzie. Jak to mówią, oczekujmy najlepszego, ale bądźmy przygotowani na najgorsze. I generalnie plan tego podcastu jest taki, żeby powiedzieć sobie o takich trzech głównych wątkach, trzech głównych punktach. Tak to zaplanowałem. W pierwszej części to będzie taka część teoretyczna, w której powiem, na czym polega zarządzanie sytuacją kryzysową w firmie. I tutaj będę posługiwał się opracowaniami naukowymi i profesjonalną literaturą z zakresu zarządzania. Część druga to będzie część praktyczna, w której podam przykłady, co można zrobić i co już niektóre firmy zrobiły, niektórzy przedsiębiorcy zrobili, bo to się dzieje na żywo. No i w trzeciej części, która będzie taką częścią narzędziową, dam konkretne narzędzia do podejmowania decyzji, także strategicznych, właśnie w sytuacji kryzysowej. I z takimi założeniami właśnie, że środki, które stosuje się w tradycyjnej sytuacji, nazwijmy to kryzysowej, mogą być niewystarczające. Jednak uważam, że wartością będzie to, żeby pewne rzeczy przemyśleć, pewne rzeczy przedefiniować i kiedy ten kryzys się zakończy, to prawda, wrócić, że tak powiem, ze zdwojoną siłą do działań, no bo ta sytuacja kryzysowa też nie będzie trwała wiecznie. Natomiast może to być też szansa dla pewnych osób czy pewnych firm, żeby przedefiniować swoje sposoby działania, ale nawet wręcz wykorzystać tę sytuację kryzysową do tego, żeby obrócić ją na swoją korzyść, bo to jest również możliwe do zrobienia. Więc zacznijmy od tej pierwszej części, związanej z takim klasycznym podejściem do kryzysu w takiej literaturze zarządzania. Pierwsze to jest rozpoznać źródło kryzysu, które może być albo wewnętrzne, albo zewnętrzne. No tutaj w tej sytuacji ten etap mamy już za sobą, ponieważ wiemy, że kryzys przyszedł z zewnątrz, właśnie w postaci koronawirusa, który to spowodował, że firmy zostały pozamykane, zostały przerwane łańcuchy dostaw. I tak naprawdę na obecnym etapie, jeżeli chodzi o taki model przebiegu sytuacji kryzysowej, to my jesteśmy tak naprawdę dopiero na samym początku. I każdy kryzys przebiega w taki sposób, że na początku jest jakby początek tego kryzysu, czyli to natężenie jest małe, jest taki poziom akceptowalny, powiedzmy, tego kryzysu. Pojawiają się jakieś symptomy na początku, tak, tego kryzysu. One już są ewidentnie w tym momencie wyraźne i widoczne. Natomiast później następuje natężenie sytuacji kryzysowej i myślę, że to natężenie sytuacji kryzysowej jest dopiero przed nami. I następnie następuje przesilenie, tak? I deeskalacja tego kryzysu. Czyli na początku mamy mocną eskalację i ten kryzys będzie eskalował w tym momencie. Później następuje pewnego rodzaju przesilenie i deeskalacja tego kryzysu. I teraz warto mieć tego świadomość, że to też nie jest tak, że ten kryzys będzie trwał wiecznie, prawda? On będzie trwał jakiś czas, zobaczymy ile, różne są przewidywania. Mówi się, że od kilku tygodni do kilku miesięcy, natomiast jeżeli to się nałoży jeszcze dodatkowo generalnie z globalną sytuacją kryzysową, która występuje, prawda? Ponieważ wiemy, co się dzieje na giełdach, jeżeli ktoś nie wie, to niech sobie sprawdzi. Jeżeli to się nałoży, no to może być całkiem niewesoło, natomiast no to też trzeba będzie wtedy znowu dostosowywać swoje żagle do wiatru wiejącego w taki, a nie inny sposób. Teraz taki klasyczny proces zarządzania kryzysowego przebiega w kilku punktach i tych punktów jest konkretnie 6. I pierwszy punkt w tym procesie to jest formalizacja celu, tak? Czyli w tym momencie organizacja, firma stawia sobie jakiś cel. Przykładowo takim celem może być zapewnienie przetrwania organizacji albo uzdrowienie organizacji. No myślę, że w większości przypadków tutaj celem jest zapewnienie przetrwania, ale w niektórych firmach może to być na przykład zwiększenie zysków czy przedefiniowanie strategii właśnie po to, żeby zarobić jeszcze dodatkowo na tym kryzysie. Oczywiście różni przedsiębiorcy w różny sposób podchodzą i różne tutaj są modele zachowań. To jest ten pierwszy punkt, to jest właśnie formalizacja celu. W drugim punkcie następuje etap diagnostyczny, czyli identyfikujemy kluczowe problemy i zagrożenia wynikające z tej sytuacji, w której się znajdujemy. Określamy, jaki to jest typ kryzysu, no ten etap mamy również już za sobą i oceniamy konsekwencje, tak? Czyli zastanawiamy się w zespole, chyba że ktoś prowadzi jednoosobową działalność, to może się ze współmałżonkiem skonsultować na przykład, ale ocenia konsekwencje, które mogą nastąpić tego właśnie kryzysu. No i określa etapy sytuacji kryzysowej, czyli etapu, w jakim w tym momencie znajduje się jego organizacja, tak? Czyli pierwsze to jest jakby sprawdzić, w jakim jesteśmy miejscu, żeby mieć takie poczucie realizmu i tego, żeby zdać sobie sprawę po prostu, jak poważna jest to w tym momencie sytuacja dla mnie w moim konkretnym przypadku, konkretnie w mojej firmie. Trzeci etap to jest etap decyzyjny, gdzie następuje opracowanie scenariuszy programu antykryzysowego. Następuje również ocena i weryfikacja alternatyw, no i wybór optymalnego rozwiązania. Następnie ten program jest weryfikowany, czyli w tym momencie podejmujemy decyzję, co robimy, jakie zmiany dokonujemy, w jakim kierunku idziemy. Czwarty etap w klasycznym procesie zarządzania sytuacją kryzysową to jest etap projektowy i na tym etapie budujemy program antykryzysowy, powołujemy sztab kryzysowy czy antykryzysowy, budżetujemy i harmonogramujemy działania. Piąty etap to jest etap wdrożeniowy, gdzie przeprowadzamy niezbędne zmiany, następuje również akcja informacyjna, realizacja programu, no i monitorujemy zmiany, które wprowadzamy. I szósty, ostatni etap to jest etap kontroli i korekty, gdzie następuje ocena efektywności podjętych działań, weryfikacja budżetów, no i ewentualne korekty oraz usprawnienia. I to jest taki klasyczny proces zarządzania sytuacją kryzysową i warto mieć po prostu świadomość tego, jak to przebiega, jak to powinno wyglądać, żeby nie wynajdywać po prostu koła na nowo. Teraz generalnie, jeśli chodzi o strategię zarządzania czy zarządzanie strategiczne właśnie w warunkach kryzysu, no to do głównych zadań kadry zarządzającej, czy do właściciela, czy do osoby, która prowadzi biznes w warunkach kryzysu, to jest przede wszystkim szybkie reagowanie i przygotowanie programu działania antykryzysowego. Ale również, jeżeli jest taka potrzeba, to redefiniowanie strategii. No i działania menedżerów w warunkach redefiniowania strategii powinny zmierzać do wyjaśnienia założeń strategii antykryzysowej, nowych celów przedsiębiorstwa, wizji i misji i ich upowszechnienia wśród pracowników. No i tutaj jakim w ujęciu typowo klasycznym z teorii zarządzania obowiązkiem kierownictwa właśnie w ramach redefiniowania strategii w warunkach kryzysu jest uporządkowanie sytuacji wewnątrz przedsiębiorstwa, tworzenie prognoz opartych o przyszłość, urealnienie celów, analizy i informacje rynkowe, rzeczowe oszacowanie zasobów, optymalizacja zasobów, uwzględnienie zewnętrznych zagrożeń i przeprowadzenie konkretnych analiz. No i w literaturze przedmiotu generalnie można odnaleźć różne propozycje i warianty strategii wyjścia z kryzysu. Na przykład jest strategia podporządkowania, wycofania się, inwestowania i konsolidacji ze względu na przyczyny kryzysu. Mamy też strategie naprawcze, w zależności od źródeł kryzysu to może być stabilizacja kryzysu, przywództwo, wsparcie grup interesu, skupienie się na kwestiach strategicznych, zmiany organizacyjne, organizacja kluczowych procesów oraz restrukturyzacja finansowa. Mamy też strategie antykryzysowe obejmujące dywersyfikację, alianse strategiczne, fuzje, joint venture czy skuteczne zarządzanie. No i mamy też podstawowe strategie antykryzysowe, a mianowicie strategia sanacyjna, likwidacyjna, wzrostu lub upadłości, bo to też jest strategia. Może być decyzja kryzysowa w sensie taka, że to jest decyzja ekonomiczna. Ogłoszenie upadłości również jest decyzją ekonomiczną. I wydaje się, że właśnie najważniejszym czynnikiem powodzenia jest umiejętność dopasowania odpowiedniej strategii antykryzysowej właśnie do tych przyczyn, do przyczyn wywołujących kryzys i jego objawów, no i oczywiście stopnia nasilenia. I tutaj też teorie zarządzania mówią o tym, że w zależności od tego, czy zakres zarządzania kryzysowego jest głęboki czy powierzchowny i generalnie postawa jest bierna albo aktywna, to są takie cztery strategie rekomendowane, albo strategia minimalizacji niepożądanych skutków, albo strategia proaktywna, czyli minimalnych zmian, ale proaktywna, powiemy sobie o tym później, jak może wyglądać taka strategia proaktywna, strategia aktywnego przeciwdziałania, no i strategia głębokich zmian. I myślę, że w wielu firmach mogą też być potrzebne głębokie zmiany, aczkolwiek zawsze te zmiany muszą być znowu podejmowane na spokojnie, po doradzeniu się, po wysłuchaniu opinii właśnie doradców czy osób doświadczonych w branży, na pewno nie podejmowane na hura w sytuacjach właśnie trudnych czy kryzysowych. Okej, okay. Myślę, że wystarczy tej teorii. Teraz przejdziemy do praktyki, czyli tego, co już w tym momencie przedsiębiorcy robią. Podam wam kilka pomysłów, kilka strategii do wykorzystania, do przemyślenia we własnej sytuacji, w własnym biznesie. To jest też pewien sposób myślenia, pewnego nastawienia. Generalnie wiadomo, że przedsiębiorczość to jest umiejętność rozwiązywania problemów z zyskiem, więc być może pojawi się kilka tutaj inspiracji, które mogą być dla was ciekawe i przydatne, czy też do zastosowania w biznesie. Jest kilka takich rzeczy prostych, które można zrobić, na przykład wykorzystanie trendu. No i wiele firm to wykorzystuje. Jest na przykład teraz taka akcja zostań w domu, hashtag zostań w domu i to jest idealne, można powiedzieć, wręcz dla firm, które oferują pewne produkty, na przykład edukacyjne, kursy online, czy dla wydawnictw albo księgarni internetowych. Pewno wam się wyświetla w social mediach czy gdzieś w innych miejscach w internecie właśnie reklamy, które są pewnego rodzaju wpisaniem się w ten trend związany z tym, żeby zostać w domu, prawda? Ja też osobiście napisałem postaw i też komunikuje właśnie to, że w sytuacji, w której jesteśmy teraz, możemy przecież się edukować, możemy się rozwijać, możemy też mieć troszeczkę nawet więcej czasu na to, żeby się czegoś nowego dowiedzieć, nauczyć, pomyśleć, przedefiniować pewne cele, więc to też jest pewnego rodzaju, powiedzmy, okazja, szansa, która się pojawiła. I to jest pierwsza, można powiedzieć, taka podstawowa, prosta strategia pod tytułem wykorzystanie trendu, który występuje w tym momencie. Druga strategia to jest całkowita zmiana branży. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, nie wszyscy mogą to zrobić, natomiast miejmy świadomość tego, że są branże, które w tym momencie bardzo mocno kwitną i bardzo mocno się rozwijają. Przykładem takich branż mogą być firmy kurierskie, mogą być też firmy, które handlują na przykład maseczkami czy płynami do dezynfekcji rąk i osobiście znam przedsiębiorców, którzy po prostu postanowili wejść w ten trend, biorąc pod uwagę sytuację, że w ich biznesie no, w jakim stopniu zostało to zahamowane, albo po prostu postanowili wykorzystać nadarzającą się okazję i dystrybuują w tym momencie właśnie produkty, które są w tym momencie potrzebne. Natomiast nie we wszystkich przypadkach będzie to możliwe, aby właśnie tak całkowicie zmienić branżę, w której się operuje. Kolejna taktyka, kolejna strategia to jest zmiana sposobu czy strategii dystrybucji. Bardzo dużo firm w tym momencie przesiada w cudzysłowie na dystrybucję online. Niektóre firmy, które długo to odwlekały, po prostu mają teraz dobry czas na to, żeby sprzedawać w internecie. Zasadniczo nie mają za dużego wyboru. I faktycznie ten handel przenosi się do internetu i mam nawet kolegę, który jasno mi powiedział, zadeklarował, że on w tym momencie właśnie przenosi się do internetu, zaczyna sprzedawać również na Amazonie. To jest akurat branża komputerowa, tak? To jest firma, która zajmuje się handlem, między innymi sprzętem komputerowym, więc ta sytuacja jest też pewnego rodzaju, powiedzmy, katalizatorem wprowadzania zmian w firmie, bo sytuacja po prostu wymusza przejście ze sprzedaży, nazwijmy to tradycyjnej, na sprzedaż bardziej internetową. Więc to jest kolejna strategia. Kolejna strategia może być związana ze zmianą czy modyfikacją produktów, które mamy i także rynków docelowych. Przykładowo ja współpracuję również z firmą, która zajmuje się produkcją pewnego rodzaju specjalistycznych maszyn i podczas ostatniego spotkania, bo z tą firmą też pracuję właśnie na poziomie szkoleniowym i doradczym, pojawił się taki pomysł, że można by było produkować w dosyć prosty sposób, stosunkowo prosty sposób, maszyny do dezynfekcji rąk. No i generalnie w tym momencie jest rozważana ta opcja właśnie w firmie, ale oczywiście to też są decyzje, które no, są, można powiedzieć, poważne, tak, i obarczone są dużym ryzykiem, natomiast jednocześnie one mogą stanowić dużą szansę, czyli modyfikacja czy zmiana produktu i rynku docelowego, ale wykorzystanie tego parku maszynowego czy tych zasobów również osobowych, które mamy w tym momencie dostępne w firmie. Kolejna strategia to może być zmiana procedur w firmie. Przykładowo można to wykorzystać również PR-owo. Ja dzisiaj widziałem na LinkedIn wpis pewnego przedsiębiorcy, który postanowił wprowadzić pewne zmiany właśnie prohigieniczne, już nie wymieniając firmy, nie wymieniając nazwy, które to też powodują, że mamy w cudzysłowie w pewnym sensie reklamę, ponieważ wpisujemy się w pewien trend, prawda, z jednej strony, a z drugiej strony faktycznie zmieniamy procedury po to, żeby ten kontakt z drugim człowiekiem w jakimś stopniu ograniczyć. I to też może być drobna zmiana, ale która też może spowodować właśnie pozytywny odzew ze strony klientów. I tutaj kluczowe jest właśnie zadawanie sobie właściwych pytań i teraz właśnie przejdziemy do trzeciego punktu, czyli ostatniego, jeśli chodzi o ten odcinek podcastu. Generalnie należy zadawać sobie właściwe pytania, bo jeżeli zadajemy sobie dobre pytania, to pojawiają się też dobre odpowiedzi. I takim najlepszym słowem, pytaniem, które można oczywiście rozbudowywać, ale takim kluczowym słowem to jest słowo jak. Jak. Nie dlaczego, a dlaczego mi się to przytrafiło, a dlaczego się tak stało, ojeju, co to będzie, prawda? Nie martwić się, tylko myśleć w kategoriach rozwiązań. A żeby myśleć w kategoriach rozwiązań, należy zadawać sobie odpowiednie pytania. I takim kluczowym pytaniem jest pytanie jak. jak mogę wykorzystać tę sytuację, żeby obrócić ją na swoją korzyść, jak mogę skorzystać właśnie na tej sytuacji, która się w tym momencie pojawiła, jakie zmiany mogę dokonać w swojej firmie, aby moja firma przetrwała, czy nawet jeszcze mocniej się rozwinęła. I generalnie zachęcam Was do tego, żebyście przeznaczyli teraz czas, czy zainwestowali czas właśnie w myślenie. To jest taka sytuacja, że właściwie każdy musi przemyśleć swoje działania, przedefiniować być może strategię. I teraz jak to zrobić? Albo sobie siąść z kartką papieru czystą i zadać sobie pytanie, jak mogę wykorzystać tę sytuację, czy jakie zmiany mogę wprowadzić w firmie, aby przetrwać tę sytuację, czy być może nawet jeszcze na niej zarobić. I bierzesz czystą kartkę papieru i wypisujesz. Wypisujesz sobie minimum 20 pomysłów. Podobno kreatywność włącza się dopiero przy 20, więc wypisujesz sobie minimum 20 konkretnych pomysłów na to, co możesz zrobić, jakie działania zastosować, żeby właśnie przekuć tę sytuację na swoją korzyść. Drugie narzędzie, które możesz zastosować, to jest burza myśli w firmie. Procedura przeprowadzania burzy myśli, możesz sobie na Wikipedii nawet wyszukać, jak przeprowadzić dobrą burzę myśli. To jest naprawdę potężne narzędzie. Jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna, a jeżeli tych głów jest jeszcze więcej, to jeszcze lepiej. Więc można przemyśleć w firmie po prostu całym zespołem, czy częścią zespołu, przeprowadzić burzę myśli, jak wykorzystać tę sytuację właśnie do tego, aby albo przetrwać, albo rozwinąć swój biznes. I teraz przede wszystkim trzeba podejmować decyzje na spokojnie. Nie podejmować żadnych nerwowych decyzji, nie wykonywać nerwowych ruchów, pytać się doradców, co robić. Jest taka zasada, żeby poradzić się minimum 3 fachowców z danej dziedziny. Jeżeli chcesz dokonać jakichś zmian personalnych, to porozmawiać ze specjalistą w sprawach kadrowych czy właśnie w sprawach personalnych. Jeżeli chcesz dokonać jakichś zmian związanych ze strategią dystrybucji, porozmawiaj z kimś, kto się na strategii dystrybucji po prostu zna lub być może zastosował pewne zmiany w swojej firmie. Po prostu rozmawiaj z innymi i przed podjęciem decyzji najzwyczajniej w świecie zasięgaj opinii innych ludzi. I też polecam narzędzie kartezjański model zmiany. Kartezjański model zmiany to jest pewien sposób patrzenia na sytuację, w której zadajemy sobie kilka pytań. I jest to bardzo dobre narzędzie i to są bardzo dobre pytania, ponieważ one uświadamiają wszelkie konsekwencje dokonanego wyboru, ale też budują motywację i zaangażowanie do realizacji właśnie wybranego działania. Więc generalnie masz cztery pytania, które sobie zadajesz i lub zadajesz zespołowi, tak, bo to może być również zadane zespołowi, albo możecie wspólnie pracować. Bierzesz jakiś konkretny case, tak, przykładowo zmiana sposobu dystrybucji na sprzedaż internetową. No i zadajesz sobie cztery pytania. Pierwsze pytanie brzmi, co się stanie, jeśli to zrobię? Co się stanie, jeśli to zrobimy? I wypisujesz, czy wypisujecie sobie właśnie konsekwencje tego, że zostanie to zrobione, tak? Czyli pierwsze pytanie, co się stanie, jeśli to zrobię. Drugie pytanie to jest, co się stanie, jeśli tego nie zrobię. Co się stanie, jeśli tego nie zrobimy. Jakie będą konsekwencje tego. Trzecie pytanie brzmi, co się nie stanie, jeśli to zrobię. Co się nie stanie, innymi słowy, co się nie wydarzy, jeśli to zrobimy. No i czwarte pytanie brzmi, co się nie stanie, jeśli tego nie zrobimy. I właśnie takie spojrzenie z tych czterech perspektyw, nie na zasadzie tylko krzyża plusów i minusów, tak? Czyli plusy i minusy danego rozwiązania, tylko spojrzenie z tych czterech perspektyw daje bardziej pełny obraz. To jest troszeczkę jak przyglądanie się, wyobraź sobie, że przyglądasz się po prostu drogocennemu kamieniowi, który trzymasz w swoich rękach i oglądasz go z każdej strony bardzo dokładnie. To jest tego typu potężne narzędzie właśnie do podejmowania decyzji i może również być bardzo pomocne właśnie w sytuacji takiej, jak się znajdujemy obecnie, czyli w sytuacji, w której muszą być trudne, często i bardzo strategiczne decyzje podejmowane. I też jest jeszcze jedna ciekawa taktyka, którą warto zastosować i być może będzie przydatna w Twoim przypadku, i to jest taktyka zerowania myślenia. Jeżeli czytasz literaturę, czy na przykład śledzisz, nie wiem, Briana Tracy, czy innych specjalistów odnośnie zarządzania, czy prowadzenia firmy, to być może jest Ci znana ta taktyka. Ona polega na tym, żebyś wyobraził sobie, że przychodzisz do firmy i Twoja firma spłonęła. w cudzysłowie oczywiście, i w wielu przypadkach można powiedzieć, że nie trzeba sobie nawet tego wyobrażać, tak? Bo wiele firm w jakimś stopniu spłonęło, miejmy nadzieję, że tymczasowo spłonęło, więc to jest taki ogień, powiedzmy, który się może odwrócić. Natomiast zerowanie myślenia polega na tym, że wiedząc to, co wiem teraz, tak? Wiedząc to, co wiem teraz, jakich decyzji nie podjąłbym ponownie, w co bym nie wszedł, w jakie projekty bym nie wchodził, kogo bym nie zatrudniał, prawda? Jakie zmiany bym dokonał. Generalnie zerujesz myślenie, czyli chodzi o to, że stwarzasz sobie swój biznes jakby na nowo, wymyślasz go w nowych okolicznościach, które się teraz pojawiły. No i podejmujesz w związku z tym pewne działania, więc zerowanie myślenia też może być przydatnym narzędziem w przypadku wielu przedsiębiorców. No i zasadniczo to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o ten nasz dzisiejszy odcinek. Ja bardzo dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że to było pomocne, że te taktyki, strategie, narzędzia będą dla Was przydatne, dla Ciebie przydatne. Oczekujmy najlepszego, bądźmy przygotowani na najgorsze. I oczywiście, gdyby ktoś z Was potrzebował wsparcia, czy konsultacyjnego, czy coachingowego, czy jakiegoś doradczego w zakresach biznesowych, to zapraszam do kontaktu. Prowadzę konsultacje, to są też konsultacje online, także tutaj nie ma bezpośredniego kontaktu. Spokojnie mogę pomóc przeprowadzić taki proces zarządzania kryzysowego w firmie. Natomiast póki co korzystajcie z tego, co macie dostępne również w tym podcaście. Podeślijcie ten odcinek, jeżeli uważacie go za wartościowego, oczywiście, do swoich znajomych przedsiębiorców, być może niektórym to pomoże. Zapraszam do subskrypcji, do subskrybowania kanału Lideru i do polajkowania tego posta, jeżeli go zobaczycie w postaci posta, no i udostępniania u siebie w różnego rodzaju mediach. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam i sobie również, bo nas też ten kryzys oczywiście dotyczy, tego, żebyśmy przetrwali go bez większego szwanku, też stosując mądre decyzje i dobre zmiany, i żebyśmy wrócili umocnieni szybciej niż później do pełni działań i po prostu byli jeszcze mocniejsi w przyszłości i jeszcze lepiej rozwijali, jeszcze mądrzej działali i lepiej prowadzili swoje biznesy. Także dziękuję bardzo jeszcze raz, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Aha, i jeszcze jedno byłbym zapomniał. Postanowiłem udostępnić wszystkie swoje kursy online za darmo tym, którzy chcą po prostu z nich skorzystać, a popełniłem 3 kursy. Jeden jest na temat sprzedaży, zwycięska sprzedaż. On jest normalnie, kosztuje 600 zł. Jest też drugi kurs, szybki kurs zarządzania czasem o wartości 400 zł i też kurs po angielsku z zarządzania czasem Quick Time Management Course for Busy. On też kosztuje około 400 zł, $130. Możecie też przesłać swoim znajomym. Jedyny warunek jest taki, że są pewne ograniczenia na platformie Udemy związane z kuponami promocyjnymi, więc jedyny warunek jest taki, że trzeba wykorzystać ten kupon w ciągu 3 dni. Ja go aktywuję w tym momencie, w momencie, kiedy go słuchasz, jest 18 marca i on jest w tym momencie aktywowany, czyli do 21 marca można bez ograniczeń aktywować sobie czy innym osobom, które chcesz, po prostu dostęp do tego kursu online i korzystać sobie już dożywotnio, mieć do niego dostęp. Więc zasadniczo jedyne, co trzeba zrobić, to wejść w linki, które podam w opisie do tego podcastu, w komentarzach, pod postami czy we wpisie blogowym oraz w innych miejscach. I wpisać należy w odpowiednim miejscu hasło, żeby aktywować kod rabatowy, właśnie dający dostęp do szkolenia zupełnie za darmo. Wpisać hasło "zostań w domu", bez polskich czcionek razem pisane, "zostań w domu". Jeżeli ktoś chce skorzystać po angielsku, czy wysłać swoim znajomym anglojęzycznym, to też hasło będzie "zostań w domu", więc będą mieli tutaj dodatkowo lekcję polskiego. "Zostań w domu", bez polskich znaków. Zachęcam do skorzystania, takie okazje nie zdarzają się często, ale też postanowiłem swoją cegiełkę dorzucić po prostu do tej sytuacji czy do tego aktu solidarności, który się aktualnie odbywa między przedsiębiorcami, więc macie dostępne szkolenia, które normalnie są dostępne na rynku i kosztują 1400 zł zupełnie za darmo. Jedyne ograniczenie są 3 dni od teraz, więc działajcie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.